Dziś w Notatniku Dwójki mówić będziemy o postapokalipsie, temacie, który fascynuje coraz większą liczbę twórców i fanów filmów, seriali, gier komputerowych czy książek. Są też tacy, którzy zamiast bać się apokalipsy, przygotowują się do jej nadejścia. Spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd tak duże zainteresowanie tematyką postapokaliptyczną i kim są ludzie, których to zagadnienie fascynuje. Na audycję zaprasza Monika Zając.
Chyba zgodzi się pani z tezą, że postapokalipsy jest w popkulturze bardzo dużo. Z czego pani zdaniem może wynikać ta jej popularność?
Myślę, że jest to pewne przetworzenie naszych lęków społecznych.
Lidia Rudzińska, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS.
Zacznijmy od tego, że w dzisiejszych czasach, w czasach tej rozwiniętej cywilizacji mamy pewne lęki, które musimy w jakiś sposób przetworzyć, czy w jakiś sposób oswoić. To jest chociażby lęk przed właśnie utratą cywilizacji, bo jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do pewnych wygód, które daje nam system, w którym żyjemy. Jesteśmy objęci pewną opieką i taki moment takiego zerwania z systemem i wyjścia poza ten właśnie system i nas ciekawi i nas przeraża. Kiedyś zadano takie pytanie, czego najbardziej się boimy jako społeczeństwo i właściwie jest kilka takich największych lęków, które można przełożyć na tą modę na temat apokalipsy w popkulturze. Z jednej strony boimy się globalnych chorób, ptasiej grypy, albo SARS-u, albo eboli itd., itd. Czyli ciągle nam się mówi o jakichś pandemiach i jesteśmy tym przerażeni, że mogłoby się coś stać, mogłoby się jakaś choroba rozpowszechnić. I to jest łatwo przekładalne chociażby na tą modę, czy na tę fascynację apokalipsą zombie, czyli apokalipsą w wyniku choroby. Z drugiej strony boimy się terroryzmu, boimy się jakiegoś globalnego ataku. W dzisiejszych czasach boimy się także napływu ludności z zewnątrz, tej fali imigrantów i to też można przełożyć na tą chociażby apokalipsę zombie, czyli na taki moment, kiedy napływają do nas rzesze czy masy osób, czy postaci, które są dla nas zagrożeniem. Więc myślę, że to gdzieś jest takie przekucie właśnie tych takich lęków, które są w nas, na tą właśnie modę, na apokalipsę.
No ale skoro się tego boimy, to dlaczego chcemy to oglądać w kinach, bądź też czytać te opowieści?
Po pierwsze myślę, żeby właśnie oswoić, czyli lęk, który jest jakiś tam bardziej podświadomy, możemy przełożyć na coś, co z jednej strony jest równie straszne, a z drugiej strony też w jakiś sposób zabawne, bo te komiksy, czy filmy, czy książki to jest jednak popkultura, czyli to jest jednak rozrywka. Z drugiej strony my się boimy tego wyjścia z systemu, ale to jest jednak fascynująca wizja. Wizja, kiedy odwracają się zupełnie role społeczne, kiedy chociażby wchodzi ta zasada, przetrwają najsilniejsi, i ci najsilniejsi to są zupełnie inne osoby niż są w naszej rzeczywistości. Czyli osoby, które wcześniej były jakby na dnie społecznym, jeśli mogę tak się wyrazić. Czyli osoby, które były poza systemem albo na ich obrzeżach, które mają problem z przetrwaniem i walczą o przetrwanie każdego dnia w naszej cywilizacji. W momencie, kiedy wybucha taka apokalipsa czy jakieś jest zagrożenie, które kończy się tą apokalipsą, to te osoby właśnie stają się najsilniejszymi. Czyli to jest takie odwrócenie ról społecznych, które daje taką pewną ożywczą, wbrew pozorom, ożywczą wizję. Więc myślę, że to nas fascynuje. Takie bawienie się trochę wizją tego, co by było gdyby. Czyli co by było gdyby to nie pieniądze rządziły światem, to nie władza, to nie układy czy pozycja społeczna, ale co by było, gdybyśmy powrócili do takich najbardziej pierwotnych zasad. Czyli walczymy, żeby przetrwać, ale jednocześnie jesteśmy bliżej natury, jesteśmy bliżej takich swoich pierwotnych instynktów, więc myślę, że to nas tak fascynuje. Takie właśnie odwrócenie tej rzeczywistości.
Wspomniała pani o lękach, które mają współczesne społeczeństwa. Czy w takim razie ta fascynacja tematyką postapokaliptyczną to jest wynalazek XXI-XX wieku?
Jeśli chodzi chociażby o apokalipsę zombie, to ona się przewijała właściwie już pod koniec XIX wieku w literaturze, ale w XX wieku i chyba teraz jest to tak najczęściej przetworzone chociażby przez popkulturę. Dlatego, że kiedyś, jeśli nawet pojawiła się jakiś motyw apokalipsy czy świata postapokaliptycznego, to było to jednak tylko ku przystrodze. Dzisiaj te filmy czy książki są oczywiście na bazie grozy, czy gdzieś pojawiają się tam motywy ku przystrodze, czy aby postraszyć widzów czy czytelników, ale też jednak gra się tym w jakiś sposób pozytywny, czyli pokazuje się pozytywne przemiany, pokazuje się to, że w takim świecie postapokaliptycznym pewne więzi społeczne są silniejsze. bo już nie możemy liczyć na system, tylko na siebie nawzajem. Czyli myślę, że jest to taki wbrew pozorom w miarę nowy wynalazek, nowy trend, żeby pokazać tą psychologię postaci po apokalipsie, pokazać to, że chociażby jeśli nie możemy pojechać do szpitala, czy nie możemy iść na policję, to najważniejsze dla nas będą te najbliższe grupy, z którymi żyjemy i musimy budować sobie relacje, bo przetrwają najsilniejsi, ale jednocześnie przetrwają ci, którzy potrafią odnaleźć się w grupie. I teraz w naszej cywilizacji żyjemy sami sobie i właściwie możemy być samotną wyspą, ale już w świecie postapokaliptycznym musimy liczyć na innych.
Czy w takim razie zaryzykowałaby Pani stwierdzenie, że świat postapokaliptyczny to świat idealny?
To jest świat zdecydowanie trudniejszy, gorszy. Oczywiście, że gorszy, no bo jak upada system, to nie mamy żadnej opieki, ale jednocześnie na swój sposób mniej skomplikowany. To jest świat, w którym nie musimy się martwić o tak wiele czynników, jakimi martwimy się dzisiaj. Bo dzisiaj też walczymy o przetrwanie, tylko to przetrwanie to jest jednak wiele czynników, które musimy spełnić, żeby się odnaleźć. W tym świecie postapokaliptycznym więcej jest rzeczy, które pozostaje naszej decyzji. To znaczy mamy władzę nad naszym życiem w naszych rękach, nie w rękach właśnie tej cywilizacji, która jest wokół nas. I myślę, odpowiadając jeszcze tak na wcześniejsze pytanie, że jest to też taki teraz bardzo popularny trend, bo jesteśmy bardzo mocno otoczeni nowymi mediami, wszystkim tym, co nas mimo wszystko w jakiś sposób inwigiluje, w jakiś sposób nas przytłacza, bo faktycznie żyjemy w bardzo takim pełnym szumu informacyjnego świecie, a nagle jest odcięcie, jest powrót do natury, powrót do takiego mimo wszystko wolniejszego życia i takiego pozbawionego tych bardzo skomplikowanych elementów. Oczywiście jest trudniej, bo trzeba walczyć o przetrwanie i tak dalej, ale na swój sposób jest to mniej skomplikowane, jest mniej czynników, które musimy spełnić, żeby przeżyć, czy żeby żyć po prostu w miarę szczęśliwie, bo te postaci, które są w książkach czy w filmach, one wbrew pozorom odnajdują w jakiś sposób swoje miejsce w tej nowej rzeczywistości i to tym postaciom kibicujemy. Jest taki motyw też, który funkcjonuje chociażby w sieci, który mnie bardzo fascynuje, że ludzie, mimo że nie ma apokalipsy, mimo że jest to nierealne, bo za każdym razem ten wróg pokazywany, czy ta sytuacja, która ma zniszczyć naszą cywilizację, jest abstrakcyjna. Ale z drugiej strony w sieci funkcjonuje chociażby taka moda na to, żeby się na tę apokalipsę przygotowywać. I są te książki, jak przeżyć, można kupić zestawy do przetrwania, plecaki, noże i tak dalej. To jest naprawdę przerażający rynek, ale faktycznie ludzie kupują takie książki, interesują się, żeby w jakiś sposób się przygotować. I myślę, że jest to rodzaj hobby, ludzie po prostu sobie fantazjują, ale jednocześnie budują taką własną wartość, że gdyby coś się wydarzyło, to oni są gotowi. To jest takie...
Ale oni w to wierzą, że coś takiego może się stać i może stać się niedługo.
Wierzą i nawet są takie sytuacje, które takie wierzenia nasilają, bo chociażby Pentagon ma odpowiednią niebieską teczkę na wypadek apokalipsy zombie. To jest dosyć zabawne, ten taki raport wyciekł do sieci. Od razu pojawiła się teoria spisku, że oni na pewno coś wiedzą i na pewno coś takiego może się wydarzyć. Oczywiście tłumaczono, że jest to raport tylko stworzony do celu treningowego, że lepiej uczyć chociażby żołnierzy amerykańskich walki z fikcyjnym wrogiem niż szkolić do wojny z Rosją albo coś takiego. No wiadomo, jest to bezpieczniejsze politycznie, ale jednocześnie nakręca takie myślenie i też myślę, że to jest tak, że im szczęśliwsi jesteśmy w naszej cywilizacji, bo nie oszukujmy się, żyjemy w dosyć bezpiecznym świecie, pozbawionym wojen globalnych i tak dalej, więc im spokojniej jest, tym bardziej pozwalamy sobie na fantazję. Myślę, że gdyby coś się działo u nas tak naprawdę strasznego, no to nie fantazjowalibyśmy o wojnie, o jakichś załamaniach cywilizacji, bo to byłoby dla nas zbyt realne.
Przejdźmy w takim razie do konkretnych przykładów. Gdyby miała Pani stworzyć subiektywny ranking najbardziej kultowych dzieł nawiązujących do tematyki postapokaliptycznej, to jakie tytuły by Pani wymieniła?
Jako pierwsze myślę, że wymieniłabym motywy apokalipsy zombie. I to zarówno w komiksie, tak jak Walking Dead, czy później jego ekranizacja w serialach Nowej Generacji, czyli ten serial również pod tym samym tytułem. Także motywy zombie w filmie, czyli Świt żywych trupów, Noc żywych trupów. Te przykłady można mnożyć, bo one pojawiają się bardzo często. Interesującą książką o tej tematyce jest chociażby World War Z, bo jest to książka utrzymana mimo wszystko w konwencji dokumentu. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to gry takie jak Dying Light, jak Last of Us, czy chociażby polska produkcja, która zrobiła furorę na świecie, gry z serii Dead Island. To jest także postapokaliptyczny i też motywy zombie. Jeśli chodzi o inną tematykę, to myślę, że jeszcze warto uwagi jest chociażby książka Metro, która która opowiada o świecie po wybuchu nuklearnym, kiedy jedyne osoby, które przeżyły, to te osoby, które zeszły do moskiewskiego metra i tam muszą budować swoją cywilizację i odnaleźć się w świecie, w którym nie można wyjść na zewnątrz i grupka tylko osób musi nauczyć się żyć razem właśnie w podziemiach moskiewskiego metra.
Postapokalipsa jest częścią popkultury, ściślej nurtu science fiction, który bardzo często jest pogardzany, odsuwany na boczny tor jako coś mało wartościowego kulturowo, artystycznie. Czy pani się z tym zgadza? Czy to są zazwyczaj błahe historyjki tworzone tylko i wyłącznie dla rozrywki? Czy może są one podszyte pewną swoistą filozofią?
Nie zgodziłabym się, że są to obrzeża właśnie kultury, dlatego że z jednej strony chociażby gry komputerowe dzisiaj są niezwykle dokładnie i niezwykle ciekawie przygotowane. Zapomnieliśmy już dawno o takim tylko bezmyślnym graniu w gry komputerowe. One zresztą teraz nie są kierowane tylko do najmłodszych użytkowników, ale do dorosłych, a jeśli dorośli mają coraz wyższe oczekiwania. Więc są to wielokrotnie niesamowite wizualnie produkcje. Czy chociażby seriale nowej generacji dają nam możliwości dużego budżetu, który jest przeznaczony na chociażby serial Walking Dead. Jest to duży budżet, jest to na wysokim poziomie, nie są to marionetki wstawione na ekranie, tylko na poziomie kinowym produkcje. Z drugiej strony żyjemy w takim momencie, kiedy mówi się, że geeki wychodzą z szafy, czyli osoby, które interesują się komiksami, science fiction, fantasy itd., które kiedyś były właśnie spychane na jakieś obrzeża. To dzisiaj takie osoby są doceniane przez twórców, bo są to osoby, które najbardziej się twórcom przydają, bo są to osoby, które kupują gadżety, kupują DVD, fascynują się, dają z siebie dużo, bo tym twórcom dają zaplecze finansowe, a jednocześnie są to widzowie najbardziej wymagający, więc twórcy muszą się prześcigać, muszą produkować coraz lepiej, coraz bardziej starać się zainteresować widza, bo też mamy nadmiar, więc jeżeli chce taki twórca serialu science fiction, czy gry, czy komiksu, chce jakby się przebić przez ten nadmiar, który mamy, no to musi stworzyć coś naprawdę o wysokiej wartości.
Apokalipsa Polska to jest organizacja założona przez fanów, tak naprawdę dla innych fanów postapokalipsy i fantastyki.
Dominika Tarczoń, szefowa działu literatura w organizacji Postapokalipsa Polska.
Przede wszystkim zajmujemy się propagowaniem kultury, rozszerzaniem informacji o fantastyce i o postapokalipsie, zachęcaniem ludzi do wychodzenia z domu, wychodzenia sprzed komputera, co jest dosyć przewrotne, bo zachęcamy ich przez Facebooka. Serwis na Facebooku to jednak jest pełnoprawna redakcja. My naprawdę mocno pracujemy nad wszystkimi postami, patronatami, nad recenzjami. Bierzemy udział w eventach, żeby móc pokazać tak naprawdę na świecie, co się dzieje w Polsce. W tym momencie na Facebooku mamy ponad 18 tysięcy fanów. Zaczęliśmy od zera. I bez żadnego nakładu środków, oczywiście pomijając nasze prywatne wkłady i nasz czas, nasze poświęcenie i naszą energię, nie wydaliśmy ani złotówki i tak jakby jest to dla nas wartość dodatnia. Jednak uzyskaliśmy to potwierdzenie, że jeżeli ktoś jest naprawdę czymś zainteresowany, jeżeli ci na czymś zależy, to możesz zrobić coś dużego. Procent Polaków, polskich fanów, którzy działają w postapokalipsie, którzy zainteresowali się postapokalipsą też, bo nas zobaczyli, albo bo dostali od nas wsparcie, to też jest duża ilość osób.
Czyli to nie tylko są Polacy. Nawiązujecie też kontakt z fanami postapokalipsy za granicą?
Dokładnie. W tym momencie mamy bardzo dobre kontakty w Danii. Mamy kontakty z fanami postapokalipsy ze Skandynawii, z Niemiec, bardzo dobre. W Niemczech naprawdę jest świetny fandom postapo. Dzieje się bardzo dużo. Fandom postapokalipsy w Stanach Zjednoczonych jest ogromny. To jest jeden z elementów naszej działalności, żeby ci fani mieli jedno miejsce, w którym mogą znaleźć dużo przydatnych informacji. Ale to był tylko jeden z elementów. Nie chcieliśmy się skupić tylko na zrzeszeniu fanów. Mieliśmy wewnętrzną potrzebę, żeby zachęcać ludzi do działania i pokazywać z drugiej strony działania innych ludzi, co można fajnego zrobić. Objęliśmy już patronatami medialnymi naprawdę sporą ilość eventów, tytułów, gier czy spotkań. To też pokazuje, jak się ten gatunek bardzo rozwinął w Polsce, ponieważ jeżeli chodzi o literaturę, to jest to bardzo szeroki segment w tym roku i myślę, że to jest ogromny skok przez 2 lata. Teraz postapokalipsa w Polsce jednak jest jednym z najczęściej czytanych gatunków fantastyki.
Gdyby miała pani stworzyć portret typowego fana postapokalipsy, kto to by był?
To są głównie młodzi ludzie, faktycznie. Możemy ich podzielić na kilka grup. Te młodsze osoby to są głównie dzieciaki, które szukają informacji o nowych tytułach, o nowych grach, o nowych filmach, ale są to też dzieciaki, które szukają na przykład jakiegoś spotkania w swojej okolicy. Jest mnóstwo takich pomniejszych grup w całej Polsce, właśnie osób w tym wieku gimnazjalnym czy licealnym, które chcą na przykład pójść na strzelankę i szukają osób, których interesuje ten sam klimat. Poza tym mamy ogromną grupę młodych osób, tak do jakiegoś 35 roku życia, które też często już mają swoje rodziny, ale które same sporo robią w tym konkretnym gatunku. To są na przykład krafterzy, to są twórcy różnego rodzaju zbroi, to są osoby, które same robią broń. Można pomyśleć o tym, że to jest jakaś zabawa, że to jest może trochę infantylne, ale to są osoby, które naprawdę mają wiedzę. Na przykład mają ogromną wiedzę o kowalstwie, o stolarce, o krawiectwie. To są osoby naprawdę z dużymi uzdolnieniami, które nie mają możliwości spełnienia się, ponieważ no już odeszliśmy tak od tego modelu społeczeństwa, kiedy byli rzemieślnicy. Już niestety tych rzemieślników jest coraz mniej, a to jest takie miejsce, gdzie oni mogą pokazać, co potrafią. I to jeszcze w takiej konwencji, która im się po prostu estetycznie podoba.
No właśnie, co tak naprawdę jest takiego fajnego w postapokalipsie, że jest was tak wielu?
Myślę, że na to pytanie każdy fan postapokalipsy odpowie inaczej, ponieważ dla jednych to będzie ten wymiar metafizyczny, dla kogoś to będzie melancholijność krajobrazu, dla kogoś to będzie na przykład możliwość sprawdzenia, jak społeczeństwo zachowuje się w takiej skrajnej sytuacji, w ogóle rozpad społeczeństwa i budowanie go na nowo, a dla niektórych po prostu jest to taka popowa estetyka, która do nich trafia. Spora grupa fanów, myślę, że lubi postapokalipsę, dlatego że tam każdy może być silny.
A czy uważa pani, że tematyka postapokaliptyczna wpisuje się w niszę, czy może należy już do głównego nurtu popkultury?
To jest tak, że w latach 60. był jednym z głównych nurtów. Trwało to przez okres zimnej wojny właśnie. Potem był przestój w postapokalipsie, nic się nie działo, raczej się skłaniano ku innym podgatunkom fantastyki. Mieliśmy przecież fazę na wilkołaki, mieliśmy fazę na wampiry, na urban fantasy, na Harry'ego Pottera. I w tym momencie, kiedy na świecie zaczęło się bardziej kotłować, czyli właśnie w okolicach kryzysu i potem, fani fantastyki szukali jakiejś możliwości odreagowania. Jest tyle napięć, są ciągle wojny na Bliskim Wschodzie. My mamy bardzo napięte sytuacje w Europie, we wszystkich krajach praktycznie. I to szuka swojego ujścia. A gdzie człowiek może szukać ujścia emocji takich, jeżeli chce to zrobić w sposób pozytywny i bez agresji? W kulturze. I myślę, że to jest taka odpowiedź właśnie na nastroje społeczne. W tym momencie można powiedzieć, że jest to główny nurt fantastyki. Już jest coraz więcej pozycji sensu stricte popkulturowych i to jest chyba jakiś dowód na to, że on urasta tak do mainstreamu. W Polsce na pewno, ponieważ w Polsce teraz właśnie na postapokalipsie w fantastyce zarabia się pieniądze.
A czy fani postapokalipsy dzielą się na frakcje?
Możemy mówić o podziale na fanów uniwersów. Oczywiście to są różne uniwersa, bo mamy postapokalipsę opierającą się na epidemiach, na pandemiach, na epidemii zombie, UFO również, na przebiegunowaniu Ziemi, także tych uniwersów jest mnóstwo. Jakkolwiek uważam, że fan postapokalipsy jako takiej chyba raczej jest uniwersalny, to znaczy czyta różne pozycje, ogląda różne filmy, gra w różne gry. To nie jest tak, że ja tylko biegam z karabinem po lesie i zabijam mutanty, więc nie przeczytam o ataku zombie. Albo ja chodzę na zombie walka w Warszawie co lato, to już się nie dotknę do gry Metro 2033. Nie, to nie jest tak.
Czy fani postapokalipsy naprawdę chcieliby, żeby ona nadeszła?
To jest bardzo trudne pytanie. Ponieważ wiem, że często się tak przedstawia fanów apokalipsy jako takich zafiksowanych świrów, pod łóżkiem plecak z jedzeniem, tylko czeka na ten grzyb atomowy na horyzoncie, żeby zbiec z tego 10. piętra bloku do piwnicy. Ludzie często tak myślą o fanach postapokalipsy i często myślą o nich negatywnie właśnie, bo są przekonani, że oni chcą końca. Ja myślę raczej, że fan postapokalipsy ma pewną potrzebę zmian, a właśnie ten gatunek możemy pokazać różne ścieżki, jak różne rzeczy mogą się potoczyć. I też potrzeba siły. Jesteś panem swojego losu, wszystko jest od ciebie zależne, nie jesteś niczym ograniczony, tylko tym, co potrafisz. To też odpowiada trochę na te nasze nastroje w społeczeństwie, gdzie jesteśmy ograniczeni kredytami na 30 lat, gdzie jesteśmy ograniczeni umowami śmieciowymi, gdzie nie mamy trochę pewności jutra, ale odwrotnie niż w tych fabułach postapokaliptycznych, nie mamy tego poczucia, że tyle od nas zależy, czujemy się bezsilni i może właśnie chcemy się poczuć silniejsi. Znaczy myślę, że są pewnie jakieś świry, które czekają na apokalipsę, chciałyby, żeby świat się skończył, bo myślą, że człowiek jest z gruntu zły, ale w większości nie. W większości to jest miłość do kultury, miłość do fantastyki, ponieważ to są osoby bardzo zaangażowane. To są osoby, których część żyje po prostu tą fantastyką. Chciałabym, żeby wszyscy moi znajomi mieli tyle energii i tak bardzo coś kochali.
Persi to ludzie absolutnie świadomi tego, że wokół nas jest masa różnych zagrożeń.
Piotr Czuryło, założyciel Polish Preppers Network.
Warto się do nich przygotować na różne sposoby, warto o nich wiedzieć, warto po prostu nawet się nad nimi zastanowić, że są, być tego świadomym. I właśnie Preppers to taka osoba, taki człowiek, który jest świadomy tego, że wokół niego istnieją różnego rodzaju zagrożenia.
A czy to jest nowe zjawisko w Polsce?
To jest zjawisko, które narasta od kilku lat już, tak jak około 3-4 lat temu nasze forum odwiedzało kilkadziesiąt osób. W tej chwili w sytuacjach takich wybitnie kryzysowych, przy jakichś narastających konfliktach, na przykład na Ukrainie, mamy dziennie nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które odwiedzają naszą stronę. Szacuje się w tej chwili, że prepersów w Polsce jest około 50-60 tysięcy i cały czas tendencja wzrostowa.
A na czym polegają wasze działania?
Zadaniem forum jest propagowanie samej idei, zbieranie informacji i przekazywanie jej wszystkim tym, którzy chcieliby czegoś więcej dowiedzieć się na temat istniejących zagrożeń, na temat tego, w jaki sposób się do nich przygotować.
A jakie to są zagrożenia?
Oj, długo by tu wymieniać, ale dobrze. To zacznę od najbardziej drastycznych. Upadek komety na przykład, czy asteroidy, czy wybuchy koronalne na Słońcu, czy wszelkiego rodzaju zagrożenia naturalne, takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, ulewy, wichury, orkany, pandemie chorób. Te najbardziej skrajne, o których niektórzy, a przodują w tym Amerykanie, myślą, to chociażby inwazja Marsjan. Takie zagrożenie, o którym bardzo poważnie wiele osób myśli i zakłada, że no, skoro spodziewamy się, że nie jesteśmy jedynymi istotami w całym wszechświecie, to dlaczego żeby nie założyć, że któregoś dnia ktoś zechce nas odwiedzić i niekoniecznie będzie to proszony gość.
Czyli można powiedzieć, że przygotowujecie się na nadejście apokalipsy.
Jednym słowem tak, ale niemniej jednak nie oznacza to, że tym żyjemy. My po prostu rozważamy, że taka sytuacja może być, że któregoś dnia to po prostu wynika z rachunku prawdopodobieństwa. Proszę zwrócić uwagę, że cała nasza historia jest przykładem i dowodem na to, że za każdym razem coś jednak przerywało tą idyllę, która istniała, czy jakieś zjawiska właśnie naturalne, czy nawet zwykłe wojny, które przecież też są zagrożeniem i coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę, że ta nasza Europa, dotychczas tak bardzo bezpieczna, staje się w tej chwili no, po prostu miejscem bardzo niebezpiecznym. Kilkaset kilometrów od nas w tej chwili dalej są działania wojenne, myślę o Ukrainie. Zjawisko, które w tej chwili narasta, czyli emigranci, którzy rzeczywiście stanowią jakieś pewne realne zagrożenie, niosą za sobą masę różnych nowych sytuacji dla nas, do których musimy się po prostu przygotować i nad którymi warto się zastanowić. Cała nasza historia człowieka jest przepełniona przykładami tego, że coś zawsze musiało się wydarzyć.
Jednym słowem, przezorny, zawsze ubezpieczony, ale czy nie jest trochę tak, że sami prosicie się o nadejście tego zagrożenia? No bo przecież dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście wydarzy się jakaś katastrofa, to pan będzie mógł powiedzieć, a nie mówiłem.
Przyznam się bez bicia, że zupełnie mi na tym nie zależy. Wolałbym nie mieć racji w tym, co mówię i chętnie i z ogromną pokorą schylę głowę, o ile uda nam się przeżyć kolejne 50 czy 100 lat bez żadnych zakłóceń. Po prostu zdrowy rozsądek. Rachunek prawdopodobieństwa niestety podpowiada nam zupełnie coś innego. Zakładam, że każda sytuacja kryzysowa niesie za sobą pewne określone wydarzenia. Na ogół wiąże się to z jakąś destrukcją społeczeństwa, z jakąś anarchią, z jakimś nieprzestrzeganiem prawa, z problemami pozyskania wody, żywności, chociażby leczenie, opieka zdrowotna, higiena. Takie zwykłe, normalne, codzienne rzeczy, które w sytuacji kryzysowej urastają do rangi potężnego problemu i często nawet stają się przyczyną śmierci osób zupełnie nieprzygotowanych do takich zagadnień. Więc tak naprawdę zachęcam też wszystkich do testowania samego siebie po prostu w terenie. Warto wybrać się i przenocować czasem w szałasie, spróbować zbudować sobie taki szałas, czy znaleźć jakiekolwiek miejsce do przetrwania nawet kilku dni w lesie bez większego sprzętu, bez jakichś zapasów. To wszystko napełni nas pokorą i pokaże, że każda ewentualna katastrofa tak naprawdę sprowadzi nas z powrotem na łono natury i udowodni nam, jak mocno się od tego odsunęliśmy.
No ale życie z myślą o nieustającym zagrożeniu musi być coś wykańczające.
Naturalnie. Nie wyobrażam sobie życia w totalnym stresie i zastanawiam się, czy jutro również wzejdzie słońce i czy czasem nie dopadnie nas wichura. Rzeczywiście nie warto myśleć o tym każdego dnia, nie warto żyć, że tak powiem, w atmosferze, w oparach oczekiwania na apokalipsę. My się świetnie bawimy. Na dodatek robimy to najczęściej na świeżym powietrzu. Przeżywamy fajne przygody, bo czasami potrafimy kilka dni nocować w jakichś schronach czy bunkrach, które również mamy przygotowane na ewentualną sytuację kryzysową, jakiegoś konfliktu nuklearnego. My często szukamy źródeł wody, my często budujemy sobie jakieś obiekty w lesie. Często po prostu uciekamy z domu na łono natury i świetnie odpoczywamy. Nie interesują nas zupełnie opinie ludzi, którzy uważają, że jesteśmy wariatami.
A czy przygotowuje pan na tę apokalipsę także swoich bliskich?
No tak, przecież nikt nie chciałby przeżyć apokalipsy, jakiejkolwiek katastrofy po prostu sam. Bo to byłaby chyba jeszcze większa katastrofa. Poczucie, że straciło się bliskich i że zostało się samemu na świecie. A przecież jednak ludzkość powinna trwać, więc powinniśmy myśleć o tym przetrwaniu swoim, swoich bliskich, ale też i różnych znajomych, bo tu w kupie siła. Często ten model plemienny jest najbardziej sprawdzonym modelem dla ludzi, którzy potrafią przetrwać. Rzeczą najbardziej cenną w preparingu jest to, że jest to absolutnie prorodzinne. Razem wspólnie spędzamy czas. Całą rodziną i żona, i dzieci. Często nawet babcia jeździ z nami na strzelnicę po to, żeby nauczyć się strzelać chociażby. Moja 9-letnia córeczka jest świetną łuczniczką. Strzela z łuku, potrafi określić kierunki geograficzne, potrafi zbudować szałas w lesie, robi tak dużo fajnych rzeczy, o których inne dzieci w jej wieku nie mają zupełnego pojęcia. A co chyba najbardziej sobie cenię w niej, to, że bez najmniejszego problemu odchodzi od komputera czy tableta w sytuacji, kiedy pada hasło, czy idziemy do lasu. Jest dzisiaj ze mną Natasza.
Cześć! Bardzo lubię spędzać czas z moim tatą. Na przykład lubię zbierać grzyby, budować szałas, właśnie też strzelać z łuku.
Czyli jakby coś się wydarzyło, to jesteś przekonana, że na pewno sobie poradzicie?
Tak, jesteśmy gotowi. W końcu jesteśmy prepersami. To fajna zabawa. Warto nawet spróbować. Namawiam.